Witam Państwa, Lech Pilarski. Prekampania prezydencka nabiera rozpędu. Główne partie już wystawiły kandydatów, choć nie wszystkie. Jeszcze wybiera Lewica i Konfederacja. Tu niespodzianka, bo na liście Lewicy może pojawić się kolejny kandydat z Białegostoku, czyli dr Katarzyna Sztop-Rutkowska. Takie krążą nieoficjalne informacje. Ponadto w audycji o klimacie, sądach i prezesie NIK o tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski i poseł Koalicji Obywatelskiej Eugeniusz Czykwin. Witam panów.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Radia Białystok.
Prawica, znaczy Prawo i Sprawiedliwość nie miało żadnych problemów z wyborem kandydata, bo siłą rzeczy Andrzej Duda został nim ponownie na drugą kadencję. W Koalicji Obywatelskiej wreszcie zdecydowano.
No tak, jest już kandydatka, pani marszałek Kidawa-Błońska.
To dobrze dla koalicji?
Ja uważam, że dobrze. Ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, ale od początku, chyba nawet w tym studiu wyrażałem swoją opinię, zdanie, że jak najbardziej jestem za tą kandydaturą. To jest osoba i kulturalna, i z taką, może to nie ma mieć takiego znaczenia, ale z takim, że tak powiem, rodzinnymi
koneksjami
i kulturalna, i spokojna. A i ona gwarantuje moim zdaniem takie trochę może uciszenie, trochę złagodzenie tej polsko-polskiej wojny, tego podziału na dwa plemiona, szkodzącego naszemu krajowi i wszystkim nam. Więc uważam, że to bardzo dobry kandydat. Pan powiedział, że PiS nie miał problemu oczywiście z kandydatem, tak, ale zaczyna chyba mieć trochę problem pan prezydent Andrzej Duda, ponieważ w ostatnich sondażu wprawdzie on w preferencjach wyborczych prowadzi zdecydowanie, ale to jest 30 chyba, w ostatnim sondażu 39%, natomiast zwiększa się liczba negatywnie go oceniających i ona już przeważa nad tymi, którzy wyrażają o nim opinię, że oceniają jego prezydenturę jako bardzo dobrą albo dobrą, pozytywną. Więc wszystko będzie zależało od takiej pewnej tendencji, bo pamiętamy właśnie jego sukces wielki, nikt niespodziewany, że jeszcze pół roku przed wyborami
tak, Komorowski
musiałby przejechać na zakonnicę na przejściach, żeby przegrać. A tak się,
I chyba to zrobił, bo przegrał.
No nie, nawet nie robiąc tego przegrał. Natomiast, więc to będzie bardzo, to uważam bardzo ciekawe. Ja jestem bardzo pozytywnie. Zresztą nie miałem żadnej wątpliwości, że pani Kidawa-Błońska będzie, ale też inni kandydaci chyba będą zagospodarowywać coraz poważniej. Myślę tu też, nie wiem, kto będzie od konfederatów, tam zawsze, może zawsze z tamtej strony był pan Korwin-Mikke kandydował,
no, ale teraz... Na razie w tych starciach, które tam są,
właśnie,
prowadzi
są
pan
podział.
Bosak.
Prawdopodobnie. No i oczywiście kto będzie z Lewicy, bo Lewica jest bez wątpienia na wznoszącej się.
Do Lewicy za chwilę powrócimy. Zdecydował się też szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Był wczoraj w Białymstoku, spotykał się z kobietami i zapowiadał różne rzeczy. Przede wszystkim zdjęcie podatku od emerytur.
Szanowni Państwo, to, że kandyduje Andrzej Duda, aktualny prezydent, ponownie na urząd prezydenta, dla nas jest rzeczą oczywistą. Oceniamy i uważamy, że to jest bardzo dobry kandydat. Powiem tak, ja nie śledzę innych kandydatów dokładnie, co robią, aczkolwiek obserwuję scenę życia politycznego i pan Kosiniak-Kamysz wyraził wolę kandydowania w wyborach prezydenckich. To pokazuje, że na stronie opozycyjnej nie ma jedności, cały czas są tarcia, jest przeciąganie, kto będzie tym liderem tej opozycji, kto tu wyrośnie na tą siłę, tą wiodącą
przewodnią.
W tej chwili pan Kosiniak-Kamysz próbuje taką pozycję sobie wybudować po ostatnich wyborach parlamentarnych. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że najpoważniejszym, najmocniejszym kandydatem kandydatem na dzień dzisiejszy jest pan prezydent Andrzej Duda. Nie podzielałbym tego poglądu, który tutaj kolega Czykin powiedział, że owszem, pani Kidawa-Błońska uśmiechnięta, taka trochę jak gdyby łagodząca i że ona złagodzi tą wojnę polsko-polską. Chciałem powiedzieć zdecydowanie, że tą, jeżeli w ogóle mówimy o jakiejś wojnie polsko-polskiej, bo ja nie widzę tutaj tak generalnie wojny, to ją wywołuje strona opozycyjna. Cały czas dąży do konfrontacji, namawia ludzi, żeby wyszli na ulicę. To przejawia się może nie w ostatnim, ale w jakimś takim dłuższym okresie czasu. I nie wierzę bardzo w to, co pani Kidawa-Błońska, bo po wyborach obraz, jeżeli tam coś tam przeważało na stronę Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej w tej chwili, to jest zakamuflowane. Trzeba powiedzieć, że pan prezydent dlaczego jest najlepszym kandydatem w wyborach prezydenckich? Otóż dlatego, że jest najbardziej wyrazistą postacią na scenie politycznej. Owszem, może być różnie odbierany przez różne osoby, ale jest tą osobą najbardziej wyrazistą. Zaufaną, co było mówione w kampanii, zresztą Prawo i Sprawiedliwość, ktoś może lubić, nie lubić, to są różne preferencje, ale nie może zarzucić, że jest, że nie realizuje swoich zapowiedzi. I jest dlatego najbardziej wyrazistą postacią, ponieważ ta kampania wyborcza, która nadejdzie, ale i ta, która była, i ten cały czas te życie polityczne, to trzeba powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość jest oparte na fundamencie cywilizacji europejskiej, czyli cywilizacji łacińskiej w pełnym tego słowa znaczeniu. A przypomnę, że cywilizacja europejska, czyli łacińska, oparta jest na filozofii greckiej, na prawie rzymskim i na etyce chrześcijańskiej. I to jest w pełni realizowane. Natomiast inni kandydaci, inne ugrupowania biorą tylko część z tej cywilizacji, nie biorą jej w całości. Przez to jest jasno i wyraźnie powiedziane, że chronimy życie od początku, od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy za obroną rodzin, polskiej rodziny. I dla nas każdy jest podmiotem, każdy członek rodziny i dbamy o to, żeby rodzina, żeby polska rodzina, że małżeństwo jest małżeństwem kobiety i mężczyzny.
Wiemy to, zajrzymy do programu Prawa i Sprawiedliwości, ale wracając do kampanii prezydenckiej. Czy fakt, że no wreszcie się zdecydował Kosiniak-Kamysz, to jest poważny konkurs?
Oczywiście. Pan Kosiniak-Kamysz odniósł wielkie zwycięstwo, bo przecież nie zapominajmy, że jeszcze przed wyborami
parlamentarnymi
ostatnimi, na parę miesięcy czy nawet dni przed wyborami, PSL klasował się w sondażach
poniżej
progu. To, co się stało, ale to nie tylko, że PSL wyszedł i to jest fakt, bo nigdy nie miał na przykład posła z Warszawy, teraz mają i to jest, że on się przesunął trochę w stronę tej miejskiego elektoratu.
Wreszcie dostrzeżono w PSL-u, że spora liczba mieszkańców wsi wyjechała do miasta, ale korzeniami, związkami rodzinnymi została na wsi.
Ale jego osobowość, sposób prezentacji, on jest zawodu lekarzem i on nie jest właśnie konfrontacyjnym, bo pan senator mówi, że to opozycja ponosi odpowiedzialność, jeśli w ogóle za
Zdecydowanie.
No już, panie senatorze. Ja tylko jedno zdanie, bo pan nie użył tego, pan podkreślił kilkakrotnie o nasze odniesienie zgoda do cywilizacji, sytuowania się w cywilizacji. I w ostatniej debacie jeden z posłów też to staje się modne, głosił właśnie, dlaczego my powinniśmy się być jako cywilizacja łacińska i zachodnia, a nie wschodnia. No ja jako prawosławny Białorusin raczej się w tej cywilizacji, jeżeli już w ogóle o tym mówić, czułem się niezbyt dobrze, bo tylko chciałem powiedzieć, że to właśnie cywilizację łacińsko-zachodnią w XX wieku stworzono i wprowadzono praktycznie w mniejszym stopniu takie zjawiska i takie ideologie jak faszyzm czy komunizm. Więc bądźmy ostrożni z takimi bardzo dalekosiężnymi ugólnieniami, bo to nie jest jednoznaczne.
Zostawmy te dywagacje.
Jasne. To tylko na marginesie.
Ideologiczne, skupiamy się na kampanii prezydenckiej.
Panie redaktorze, ja uważam, że będzie decydujący drugi etap, bo on będzie. W moim przekonaniu pan Andrzej Duda, który ma oczywiście przewagę w sondażach, będzie ta druga.
Kto będzie w drugiej turze?
No oczywiście pan Nikita Wabłońska. I teraz jest moim zdaniem zasadnicze pytanie, jak zachowają się elektoraty tych pozostałych kandydatów, którzy nie wejdą. Jeśli będzie wojna między nimi, a trochę się zapowiada, to wtedy oczywiście część, powiedzmy, lewicowego elektoratu, część, no nie wiem jak Konfederacja, ale może część właśnie PSL-u pozostanie w domu. Jeśli natomiast pójdą do wyborów i będzie duża frekwencja, to wtedy wygranie pani Kidawy-Błońskiej staje się bardzo prawdopodobne.
Trzeba powiedzieć tak, że każdy kandydat na prezydenta jest poważnym kandydatem, bo nikt niepoważnie nie podejmuje takiego wyzwania jak ubieganie się o urząd prezydenta. Więc każdego trzeba szanować i na każdego...
No,
z każdym
jedni
trzeba
przeciwnicy
się,
są mniej tak, groźni, inni bardziej.
Inni bardziej. Też trzeba pamiętać, że każde wybory rządzą się swoimi prawami. Nie da się przenieść poprzednich wyborów do kolejnych, bo każde...
Nie ma
takich prostych przełożeń. Pan poseł powiedział, że PSL skręcił jak gdyby w miasto i uzyskał trochę
mieszka.
Tak, ale nie kandydatami stricte PSL-owskimi, tylko na zasadzie koalicji tam zawartej.
Z Kukizem na przykład.
Z Kukizem, no tam też inne osoby, które uratowały w poprzedniej kadencji klub PSL-u, przepraszam, klub PSL-u w Sejmie.
Mówię pan o europejskich demokratach.
Tak, o europejskich demokratach. I te osoby uzyskały tam mandat i do Senatu, w tej chwili też z okręgu właśnie warszawskiego, więc, ale to nie jest proste przełożenie. Przypomnę,
to
że...
nie jest czysty zielony elektorat.
Przypomnę, że na przykład do wyborach do sejmików samorządowych PSL uzyskiwał dobre wyniki, zaraz zdecydowanie lepsze na przykład niż zaraz w kolejnych wyborach parlamentarnych. Do tej pory kandydat PSL-u w wyborach prezydenckich nigdy do drugiej rundy nie wszedł. Te wyniki były, myślę, że poniżej oczekiwań tego elektoratu. I z takim wynikiem pewnie musi się Polskie Stronnictwo Ludowe liczyć i tym razem, aczkolwiek na pewno ta kampania będzie inna niż dotychczasowe i zobaczymy, jakie będą tendencje wyborcze.
Zgoda. Oczywiście ja też nie obstawiam, że pan Kosiniak-Kamysz wejdzie do drugiej tury, to już powiedziałem. Natomiast zasadnicze będzie, co zrobi elektorat w drugiej turze.
Myślę, że do drugiej tury nie dojdzie i że pan prezydent
Mamy różnicę zdań.
Prezydent Duda wygra zdecydowanie w pierwszej turze, więc zakończymy wybory na pierwszej turze.
Wspomnieliśmy przykład pana prezydenta Komorowskiego na początku. No oby, mamy różnicę zdań.
Tak, no i sztab wyborczy natomiast pana prezydenta Dudy na pewno będzie robił wszystko.
Tak, no oczywiście każdy będzie. Natomiast bardzo też ważne jest, jak będzie się elektorat, że tak powiem, bo ten twardy elektorat PiSu to oczywiście jest poza dyskusją. Nie do wzięcia. To nie ma. I ponad 30, blisko 40% pan Andrzej Duda ma jakby
w banku.
Kolokwialnie mówiąc, natomiast te 10% jak się zachowa. I tu będzie ważne, jaki będzie odbiór, bo ja uważam, że to, co robią publiczne media, nie mam na uwadze redakcji Gry Polityczne czy lokalnych rozgłośni, ale przede wszystkim telewizję publiczną, która spodziewając się, że będzie kandydował Tusk, pan Donald Tusk, no przez ja tak nie jestem obserwatorem, powiedzmy, tych publicystycznych programów telewizji publicznej, ale kiedy nie spojrzałem, to odbywało się zohydzanie Tuska. Teraz chyba mają trochę problem, bo teraz zacząć negatywną kampanię będą na pewno poza prezydentem Dudą prowadzili, tylko w jaki sposób wobec pani Kidawy-Błońskiej, czy po wobec pana Kosiniaka nie bardzo mają pewien problem, ale że będą to robili i jaki to będzie miało przełożenie na elektorat, bo może mieć czasem odwrotnie. Czasem ludzie mają już po prostu...
lapsusy pana Tuska negatywną kampanią PiSu, bo to, że pokazywane są, były, są i zapewne będą te lapsusy dokonywane przez pana Tuska, ale nie tylko i inne osoby. No tak, to po prostu, no to jest, to jest fakt. No,
mogą oczywiście pokazać żarty pana Andrzeja Dudy, który w AGH opowiadał żarty. Mogą, ale tego nie uczynią. No to wiemy, o co chodzi.
Czyli na pewno kampania będzie nabierała rumieńców. Teraz już wiemy. Czekamy jeszcze na to, jakie decyzje podejmie Konfederacja i przede wszystkim Lewica.
No Lewicę ja życzę im, bo byłem związany przez dłuższy okres i mam, że tak powiem, dla tych ludzi pewien szacunek, bo pomagali w ważnych sprawach przede wszystkim, na których mi zależało i skutecznie przy poparciu innych. No wygląda na to, że takim dla nich w odbiorze chyba byłby pan Zandberg, ale to jest ich decyzja.
Kogo na razie jeszcze go nie chcą spalać.
Chyba ja sądziłem, chyba podobno właśnie, że nie bardzo on chce. Ja sądziłem, że czekają właśnie na decyzję Koalicji Obywatelskiej, czy będzie pani Kidawa-Błońska, bo mówiło się o kobiecie, o kandydatce również z Lewicy. Chociaż w moim przekonaniu, i to pokazuje już, żeby już nie wspominać, ale próba z panią Ogórek, która była kandydatem na prezydenta SLD 5 lat temu pokazuje, że
ale to jest zastanawiające.
Ja jestem w pewnym sensie feministą, ale w tym sensie, w tym przypadku nie jestem przekonany, że fakt, że kobieta, tylko to, że jest kandydatem kobieta, że to ma jakiś znaczący wpływ, to tak nie uważam.
No, ale to jest zadziwiające, że 5 lat mija i w ostatniej chwili próbuje się znaleźć kandydata, chociaż powinno się już od poprzednich wyborów pracować na wykreowanie
postaci. No tak, ale Lewica była poza parlamentem, w ogóle zeszła prawie, ale się jest na wznoszącej, uważam, bo się ten proces
to
jednoczenia...
nawet pod ziemią można było kandydata przygotować.
No tak, to można było. Zjednoczenie daje im też pewien plus, no więc ja uważam, że po kilkanaście procent, też nie jestem zdania, że to będzie blisko 20, może, ale raczej nie. Natomiast jest to w rozmowach, w kontaktach, ja też to odczuwam w środowisku, że ludzie są jakby, no, szczerze mówiąc, no, Lewica jest w politycznym tym układzie jednak potrzebna. Obiektywnie mówiąc. A jaka ona jest, to już od nich zależy.
To już kwestia do dyskusji. Pana opinia.
To, jak się zachowuje opozycja i to, że szukają jeszcze kandydatów, to świadczy o tym, że nie są silni w tej kampanii. Brak zdecydowania, to co pan redaktor powiedział, to i w podziemiu można było mieć kandydata i to nie przeszkadzało, że Lewica była poza parlamentem, żeby mieć osobę, na którą zdecydowanie można postawić. Po prostu brak liderów po drugiej stronie. To pokazała Platforma Obywatelska najwyraźniej. Poza panią Kidawą-Błońską to tamten pierwszy rząd, co na ostatniej konwencji, to praktycznie każdy z nich mógł być wystawiony jako z tego drugiego, trzeciego szeregu w wyborach prezydenckich. Postawiono pewnie na panią Kidawę, bo osiągnęła jakiś wynik w Warszawie. To myślę, że zdecydowało o tym, ale każde wybory są inne. To nie można porównać wyborów parlamentarnych do prezydenckich. Jestem przekonany, że pan prezydent Duda wygra w pierwszej turze.
Przypomnijmy, że jeśli nie z trzeciego, to z drugiego szeregu PiSu był wystawiony 5 lat temu i odniósł duży sukces.
Niewątpliwie. Czekamy teraz na wyznaczenie terminów wyborów, bo wtedy będziemy znali ten prezydencki kalendarz.
Ruszy wtedy ta
właściwa kampania,
bo w tej chwili to jest...
I zakończy się ten czwórbój, bo już będziemy mieli kolejne, permanentnie jesteśmy w trakcie
będzie
kampanii
pewnie
wyborczej. No jest pan Hołownia, co jest na razie, jak czytałem, że ma około 4% w pierwszym notowaniu.
To zobaczymy, jak to będzie
dalej. To będzie się rozwijać, tak jest.
To za chwilę kolejne tematy. Teraz pora, byśmy zajęli się sprawą sądów, bo ta sprawa mocno dzieli społeczeństwo, no i rozbudza ogromne emocje, które podsycane są z jednej i z drugiej strony, tylko każdy chce co innego ugrać. Jak pan senator ma częsty kontakt z sądami, bo reprezentuje różne instytucje w tychże sądach. Jak pan zauważa, czy są takie zmiany, które no, powodują, że sądy efektywniej pracują, sprawniej, szybciej postępowania przebiegają?
Znaczy, proszę państwa, ja myślę, że społeczeństwo to nie jest podzielone tutaj w kwestii reformy sądownictwa.
Tak, że sądy trzeba naprawić.
Że sądy
tak.
powinny być poprawione, funkcjonowanie i szybkość postępowania. To takie ogólne jak gdyby stwierdzenie. Ja faktycznie jestem z zawodu radcą prawnym. Występuję jako, czy do tej pory występowałem może w ten sposób, jako pełnomocnik w różnych stron w różnych postępowaniach, znaczy generalnie w cywilnych, gdzie niegdzie również w postępowaniach administracyjnych przed sądami administracyjnymi. I ja tak, jak się wchodzi na salę rozpraw, to tego nie widać, nie słychać i nie czuć, bym powiedział. Także sądy pracowały, pracują i pracować będzie. To, co niepokoi, to myślę, że to jest bardziej głos opozycji, walka, po prostu próba zaistnienia na scenie politycznej, podsycanie, niepotrzebnie podsycanie pewnych kwestii, szukanie na siłę tematów, którymi się trzeba zająć, bo jak to w życiu politycznym i tym publicznym, codziennie jakiś nowy temat, a jak już tam trwa dłużej jak 3 dni, to trzeba szukać tematu, czeka się na pewne sytuacje. I teraz po ostatnim wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej znowu została podsycona pewna kwestia funkcjonowania Krajowej Rady Sądowniczej i Sądu Najwyższego, ale TSUE, tak w skrócie mówiąc, nie zakwestionowała ani KRS-u, ani po prostu funkcjonowania Sądu Najwyższego. Dała pewnego rodzaju wytyczne, które w działalności, dalszej działalności Sądu Najwyższego będą sprawdzane. Wiemy, że na 5 grudnia jest wyznaczone pierwsze posiedzenie Sądu Najwyższego, które będzie miało, weźmie pod uwagę ten wyrok TSUE. Poczekajmy do tego 5 grudnia. Zobaczymy, jak Sąd Najwyższy zareaguje. Ja nie widzę tutaj zagrożenia dla demokracji absolutnie ze strony funkcjonowania sądów. Sędziowie wszyscy, którzy zostali powołani i przez prezydenta odebrane przyrzeczenia, są pełnoprawnymi sędziami. Nawoływanie do tego, żeby tych sędziów bojkotować, nie wiem, nie wyznaczać im rozpraw, czy żeby oni jakiejś tam funkcji, to jest po prostu rzecz nie, jak gdyby nie do przyjęcia. Żyjemy w państwie prawa i musimy to prawo respektować. Musi nam się podobać zarówno to, co jest i w Unii Europejskiej i mówimy, że dążymy do tych standardów Unii Europejskiej, jak te standardy z krajów zachodnich są wprowadzane, bo to nie są wymyślane standardy przez naszych polityków i prawników, to opozycja od razu, larum, że to zamach na demokrację, najlepiej na konstytucję i tak dalej, i tak dalej. I próba jak gdyby wtłoczenia w społeczeństwo, że dzieje się źle. A pójdźmy do zwykłego obywatela i zapytajmy się, co na ten temat sądzi, czy widzi jakieś zagrożenie, to tego zagrożenia nie widać.
Pana komentarz.
Ja mam takie doświadczenie i taką zasadę, że jeżeli, a nie jestem prawnikiem, więc jeżeli to jest kwestia taka, którą ja, powiedzmy tylko pobieżnie, tylko jak przeciętny obywatel znam, to odwołuję się i przychylam się do opinii ludzi, którzy cieszą się autorytetem. A zdecydowana większość autorytetu, zdecydowana ludzi takich, którym uważam, nie budzą żadnych kontrowersji, profesor Strzembosz, profesor Łętowska, cała masa naukowców jest jednoznaczną, ma odmienną od pana senatora opinię, że szczególnie ta ostatnia projekt ustawy, który ma dyscyplinować, tak mówiąc kolokwialnie, sędziów, zabraniać im wypowiadanie
wykonywania
się
zawodu.
I tak dalej, nawet. I tak dalej, że to jest absolutnie naruszenie zasad trójpodziału władzy i naruszenie niezależności, próba naruszenia sądów. Jeśli pamiętamy, że ja jestem tego zdania, też popierając się na autorytetach, że pan prezydent Duda naruszył konstytucję w prawie Trybunału Konstytucyjnego, nie zaprzysięgając wybranych sędziów i takie działania, które były na przykład, wynikają z tego, że podporządkowano na przykład prokuraturę ministrowi sprawiedliwości, a więc politykowi, co uważam było błędem, że obserwujemy takie działania, choćby takie bardzo znane, że prokurator umarzają postępowanie w sprawie tych, żeby już daleko nie sięgać, wieszania portretów europarlamentów, twierdząc, że to nie narusza ich godności i oni nie powinni się czuć zagrożeni i tak dalej, czy tam pobito te kobiety protestujące.
Zarówno przy prokuratorach,
więc
jak i przy
sędziach, to budzi niepokój.
Jest zawsze kwestia taka, że za błędy powinno się odpowiadać. Do tej pory tych błędów było dużo, te błędy pojawiają się coraz, wypływają, są w obrocie, że tak powiem, medialnym i wszyscy ze zdziwieniem zastanawiają się, jak to było możliwe, że czy innej sprawie oferowany jest taki
publiczny,
wynik.
Ja sam już wracając, słyszałem w telewizji publicznej kilkakrotnie, że sędziowie są bezkarni, to nawet to sprawdziłem. No nie, oczywiście i istniała, pan senator na pewno wie lepiej, padała liczba w ostatnim okresie 12 sędziów, których odwołano, ich procesy karne były i tak dalej. W każdej społeczności no, bywają czarne owce. Już my jako politycy nie powinniśmy mówić, że nie ma wśród polityków osób niegodziwych czy naruszających wręcz prawo. Panie, ja jestem redaktorem też, do pana dziennikarza się uśmiecham, że wśród grona dziennikarzy też to bywa. No ale jeżeli się tak nagłaśnia jeszcze za pieniądze z budżetu państwa, bo to fundacja robiła te billboardy, że jakiś sędzia ukradł gdzieś tam kawałek kiełbasy czy jakiś ton i to ma wywołać. Oczywiście u ludzi wywołuje pewien problem jest, że my, ja mówię teraz o parlamentarzystach, stanowiąc prawo, niekoniecznie zdajemy sobie sprawę i nie uwzględniamy, jak to będzie konkretny ten przepis w odbiorze społecznym. No, jest taka, wiadomo, że więzienia są pełne ludzi skazanych niewinnie, tak? I każdy, przeciętnie ludzie są niezadowoleni z orzeczeń, ale musimy też pamiętać i samokrytycznie, ja mówię teraz o politykach, że jeżeli jest ten przysłowiowy już artykuł chyba 122 o wolności, o naruszaniu godności i tak dalej, to często są sędziowie tym związani, a w odbiorze społecznym ich decyzje nie są zrozumiałe. Nie są zrozumiałe i wywołują kontrowersje. I moim zdaniem rządzący Prawo i Sprawiedliwość gra na takich właśnie odczuciach.
Ale może byśmy dopuścili sędziów do mediów, żeby oni się wypowiadali właśnie w sprawach prawniczych. To znaczy popularyzowali prawo. Wtedy byśmy być
ależ
może...
Tak, ale przede rozumieli. Wszystkim trzeba ich dopuszczać w większym stopniu do stanowienia konkretnego prawa. Politycy, posłowie, senatorowie powinni słuchać ich przede wszystkim, bo oni mają bezpośredni kontakt z tragediami
ludzi.
Ale to
wtedy byśmy mieli taką pętlę. Sami by sobie stanowili
nie,
prawo.
Nie, ale oni przecież by nie stanowili, tylko byliby, że tak powiem, w roli konsultanta, w roli...
Rozumiem.
Jeżeli można trochę się odnieść, to chciałbym zdecydowanie zaprzeczyć tym słowom tutaj pana posła Czykwina, że pan prezydent złamał prawo, nie zaprzysięgając sędziów Trybunału. To trzeba zdecydowanie tutaj powiedzieć, że pan prezydent Andrzej Duda nie złamał konstytucji i obowiązujących tych w zakresie przepisów. Otóż Platforma Obywatelska w poprzedniej jeszcze kadencji to chciała, znaczy jeszcze w tej, nie w tej poprzedniej, tylko jeszcze w tej wcześniejszej, bo to wracamy o 5 lat wstecz, chciałaby najlepiej zawłaszczyć sobie organy państwa i instytucje na swoją jak gdyby wyłączność. I wybrała sędziów Trybunału, nie mając do tego legitymacji. Nie wygasły jeszcze mandaty, no najlepiej to trzeba było wszystkich już sędziów Trybunału wybrać, którym wygasa za rok, za 2 lata, za 5. 5 lat i tak dalej, i tak dalej. No niestety, szanujemy prawo, szanujmy, że jest pewny porządek i pewna gradacja czynności. I dlatego ci sędziowie nie zostali zaprzysiężeni. No to się robi wielkie realum, podnosi się i tak dalej, i tak dalej. Ja znam szereg sędziów na różnym stopniu tam znajomości. Żaden z nich nie występuje w żadnych debatach politycznych, publicznych i tak dalej, i tak dalej. Sędziowie, trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie mogą prowadzić działalności politycznej. No i powstaje pytanie, no tak, czyli w debatach politycznych nie mogą brać udział, ale czy mogą brać udział w debatach publicznych? Czy sędzia nie może się wypowiedzieć na temat swoich poglądów, czy tam jakiś...
No, ale mnie nie interesują, no właśnie, panie senatorze, no właśnie, poglądy pana sędziego. On ma tylko rzetelnie
właśnie do tego
sferować wyroki.
Ale to jest bardzo cienka linia. Pokazanie się sędziów w debatach publicznych, nie politycznych, tylko publicznych, jest na bardzo cienkiej linii. Mnie, jako mecenasa, ludzi, jako występujących przed sądem, mnie nie interesuje. Ja bym wolał nie znać poglądów pana sędziego, idąc na salę rozpraw. On ma się skupić na orzecznictwie. To Monteskiuszk podzielił władzę na ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Oni są władzą sądowniczą. Mają się skupić na stanowieniu prawa, właśnie na popularyzacji prawa, na wyjaśnianiu pewnych zagadnień, a nie zajmowania się tak, co niektórzy, ale to są, tak jak pan poseł powiedział, że wszędzie są jakieś czarne owce, w każdej się gdzieś znajdą. To paru po prostu sędziów cały czas w tych mediach, to są, ja oceniam, że to są jednostki, bo praktycznie gro to się wcale w debaty żadne publiczne, polityczne nie bawi, zajmuje się swoją odpowiedzialną bardzo pracą. Trzeba szanować sędziów za wykonywanie tych czynności, ale niech zajmują się pracą.
Panie sędzio, ale jeśli można zapytać, co budzi, już nie wracajmy do Trybunału Konstytucyjnego, ale czy pan na przykład miałby przeciwko, co by miał na przykład pan temu, gdyby pan wsparł kogoś jako członka KRS-u? Dlaczego ta lista nie może być ujawniona? Co w tym mogło być, a budzi tyle domysłów, może być przekłamań i tak dalej, i tak dalej. Co w tym, tak samo pan redaktor zapowiedział, że porozmawiamy jeszcze o panu Banasiu. Dlaczego ten CBA, postanowienie nie może być ujawnione?
Stowarzyszenia prawnicze, które namawiają, żeby sędziowie nie przyjmowali od rządzących, czyli od jak gdyby od PiS-u funkcji, no to w sądach. No to do czego my namawiamy? Do czego my chcemy zmierzyć? My chcemy zmierzyć do konfrontacji, bo dochodzę do takiego...
Nie, ale to też jest
ale
taki stawiany, asumpt,
stawiany jest
pośle.
Zarzut o KRS-ie, że jest polityczny. Panie Zawsze pośle, można to ale... powiedzieć. Ale dlaczego nie mogą być ujawnione nazwiska osób,
pośle,
które
miejmy pretensje do
popierały.
Parlamentarzystów. Powinni ustanowić prawo, że głosowanie na KR jest głosowaniem jawnym i wtedy nie będzie żadnych
problemów. Nie, redaktorze, o to chodzi, że
skoro jest napisane,
większość
że,
parlamentarną,
że
a teraz jest Prawo i Sprawiedliwość ma większość, ono to decyduje.
No ale przepisy dotyczące KRS-u i wyboru i tak dalej.
No tak, ale nawet ostatni wybór, tam zwyczajowe naruszenie,
dużo
wszystkich PiS, my mamy większość, więc przegłosujemy wszystkich kandydatów, bo my mamy większość.
Zobaczymy.
A tak nie było.
Myślę, że opozycja jest sfrustrowana tym wyrokiem TSUE, bo myślała, że liczyła na bardziej...
Jawne potępienie. Tak,
tak. Tak.
Ale to jeszcze się okaże, bo z mojego, pan oczywiście ma wiedzę prawniczą i tak dalej, z mojego takiego oglądu wynika, że to jeszcze nie jest koniec, bo to jeszcze będziemy mieli właśnie
Sąd
Najwyższy.
Będziemy mieli jeszcze inne orzeczenia, bo ci sędziowie, niektórzy popisali kilka różnych wniosków, one będą gdzieś tam rozpatrywane i tak dalej. I tak jak mówiłem, 5 grudnia mamy pierwsze posiedzenie.
Ja tylko powtarzam, że jeżeli tak wybitni ludzie z takim autorytetem, wymieniłem profesora Strzembosza, profesor Łętowską, mają takie zdanie, to ja jestem skłonny im wierzyć i być przekonany, że oni mają rację.
Ostatnie działanie Izby Dyscyplinarnej i rozpatrywanie protestów wyborczych. jak były rozpatrywane protesty wyborcze złożone przez Prawo i Sprawiedliwość i one zostały odrzucone, tak krótko mówiąc, przez tą Izbę. To Platforma, Koalicja Obywatelska, o jaki sędzia, wszystko dobrze. Jak zaczęły być oddalane protesty, odrzucane Platformy, Koalicji Obywatelskiej i innych, to już się powstało, że bo Izba Dyscyplinarna jest pisowska, czy tam jakaś. No,
przypomnę scenę z bardzo znanego filmu Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Wracając jednak do stanowienia prawa. Problem z szefem Najwyższej Izby Kontroli, tylko musimy już za chwilę kończyć. Też, gdyby było jasno sprecyzowane, że mamy taką a taką sytuację i w takiej a takiej sytuacji odbiera się mandat, to koniec. Nie byłoby tematu.
Ale wartością jest niezależność NIK-u, jest samą sobie wartością.
Ale
ona
w momencie, kiedy pojawiają się już poważne argumenty,
wyrok skazujący prawomocny jest tym argumentem, tylko że
no to
tutaj...
dajemy szybko do sądu i szybko wyrok.
To będą trwało latami.
Ale pamiętajmy, że Najwyższa Izba Kontroli jest organem konstytucyjnym. Nie można tak szastać organem konstytucyjnym, jak to się w tej chwili w mediach dzieje. Pamiętajmy też, że poprzedni prezes Najwyższej Izby Kontroli miał zarzut postawiony...
No ale zrzekł się immunitetu, sprawa jest w sądzie nadal. Pytanie, dlaczego
jest w sądzie,
tak długo?
Ale urzędu się nie zrzekł.
Ja rozumiem, ale czy przy tego rodzaju sytuacjach
tutaj nie mamy
ustawowo nie powinna być szybka ścieżka?
Ale tutaj nie mamy jeszcze zarzutu. Tutaj jeszcze są badane sytuacje. Nie mamy tak... że organy mają jakąś już większą wiedzę. My tej wiedzy nie mamy. My bazujemy praktycznie na doniesieniach medialnych. No, nie chciałbym, żeby na doniesieniach medialnych, żebyśmy sądzili ludzi.
Sprawa jest chyba, ma szeroki kontekst.
Poczekajmy na te ustalenia ostateczne.
W tym sensie też jest ciekawe, że to chyba pierwszy raz, od kiedy Prawo i Sprawiedliwość przyjęła władzę, że pierwszy raz taka wyraźna decyzja, czy życzenie, czy sugestia prezesa Kaczyńskiego nie została zrealizowana. I to jest...
Prawo i Sprawiedliwość nie zamiata jak gdyby sprawy pod dywan, tak jak dotychczasowe tam inne ugrupowania.
Oczywiście, że inne wszystko robiły nie tak, a Prawo i Sprawiedliwość jest szlachetne, piękne i sprawiedliwe na pewno.
Ja mówię, że... Za dobre słowo
ujawnione przy okazji właśnie pana Banasia kwestie.
Ta sytuacja jest zdecydowanie wyjaśniana przez...
Na pewno nie jest to dla Prawa i Sprawiedliwości.
Nie jest to sytuacja komfortowa, ale jest sytuacja...
Co do tego to jesteśmy.
Jako opozycja się z tego bardzo nie martwię.
Dziękuję pięknie za...
Problemami rządzących.
Rozmowę naszymi gośćmi byli dzisiaj senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Eugeniusz Czykwin.
Dziękuję.
Lech Pilarski, do usłyszenia.